ojcowskie serce. W roku świętego Józefa na cykl kateches zaprasza ojciec Andrzej Lemierz, jezuita.
W poprzednim miesiącu przybliżaliśmy sobie list apostolski Patris Corde, ojcowskim sercem, ojca świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Dzisiaj chciałbym razem z wami, bracia i siostry, abyśmy niejako zajrzeli do dwóch adhortacji papieskich. Jedna błogosławionego Piusa IX, który ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. W tą 150. rocznicę ojciec święty Franciszek napisał list apostolski. Błogosławiony Pius IX swoją adhortację ogłasza 8 grudnia 1870 roku. Jaki był wtedy moment dziejowy? Jaka była sytuacja polityczna w tamtym czasie? Wiemy, że było to już rok po rewolucji francuskiej. Rewolucji, która uderzała przede wszystkim w Kościół, w wiarę, uderzała w moralność. Wprowadzała całkiem nowy styl życia. Zaczęło być wtedy modne, aby nie wierzyć. Nie wierzyć w Boga, nie wierzyć w nic, by się oprzeć tylko na materii. Czyli zaczął się ateizm. Ten ateizm nasila się coraz bardziej. I w czasach, kiedy błogosławiony Pius IX sprawuje swój urząd, były to czasy bardziej jeszcze nasilające się. Sam papież niejako motywował swoje podejście do tej rzeczywistości, w której się żyje, a mianowicie, że w tym XIX wieku Kościół katolicki przeżywa wielkie wstrząsy. Liczne narody pod wpływem rozprzestrzeniających się idei wrogich religii katolickiej chciały swej wierności dla stolicy apostolskiej. Chwiały się w swej wierności dla stolicy apostolskiej. Europa była w stanie tak zwanej rewolucji przemysłowej, łudzącej mirażem rozwoju ekonomicznego, za którym trzeba było zapłacić wielką cenę. Robotnicy bowiem pracowali w fabrykach w warunkach niemalże niewolniczych, a ich wynagrodzenie pozwalało zaledwie na przeżycie. Rodziło to nędzę społeczną, za którą ślad postępowała nędza moralna, źródło poważnych trudności w życiu rodzinnym. Dodatkowo wielu robotników pochodziło z tradycyjnych wiejskich środowisk. Emigrowali do miasta w nadziei znalezienia lepszych warunków życia, pozostawiając dobrze uformowaną i krzepką kulturę, w jakiej wyrośli. Wkraczali do miast, które nie potrafiły pomóc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i stworzeniu kultury prawdziwie ludzkiej, przysiągniętej wartościami chrześcijańskimi. Te procesy owocowały nierzadko podkopywaniem praktyk religijnych i powolnym odstępowaniem od moralności chrześcijańskiej. To nie trudno sobie wyobrazić, że człowiek przyjeżdżający z wiejskiego środowiska trafia do miasta, nie ma przecież gdzie mieszkać często, A jeśli gdzieś by chciał zamieszkać, to musi mieć pieniądze na to. A tych pieniędzy nie mógł za dużo zarobić, bo wszyscy się bogacili poza robotnikami. A więc wszystko jakby było do góry nogami. I w takiej sytuacji człowiek tracił często wszystko. Tracił także samego siebie. Ale to, co najważniejsze, tracił swoją wiarę, tracił swoją rodzinę. Zresztą podobne elementy występowały także u nas, w naszej ojczyźnie, kiedy po 1989 roku zaczęliśmy otwierać się na zachodnie kraje, kiedy granice przestały być już szczelne, kiedy można było wyjeżdżać. Wielu ludzi było nawet zachęcanych do wyjazdu, by stać się tanią siłą roboczą w Niemczech, w Anglii, we Francji i wyjeżdżali. Wyjeżdżali po to, żeby zarobić, przeżyć. Myśleli o lepszym życiu, ale to kosztowało. Kosztowało na przykład rozbijanie rodzin. Wiele, wiele rodzin w ten sposób zostało rozbitych. A ile było dzieci przez to narażonych na różnego rodzaju braki wychowawcze, bo przecież rodzice wyjeżdżali, a dzieci bywały sierotami żyjących rodziców, wychowywane przez dziadków, babcie, ciocie. Ale wiadomo, że w takim wychowaniu już nie ma autorytetów, nie ma już bycia odpowiedzialną osobą, kształtowania w dziecku jakichś postaw moralnych, religijnych. I wielu z tych dzieci dzisiaj też staje się ateistami. Oprócz więc niełatwych wyzwań społecznych, Kościół w drugiej połowie XIX wieku borykał się z uprzedzonymi, a często wrogimi rządami, które chciały ograniczyć papieża w wykonywaniu jego pasterskiej posługi wobec wiernych. W tym celu zdecydowano się na zajęcie państwa kościelnego i na odebranie papieżowi swobody w zakresie dysponowania dobrami materialnymi. Papież, pozbawiony praw i własnego terytorium, nie mogąc swobodnie poruszać się po Rzymie, stał się więźniem Watykanu. Wobec tak poważnych trudności papież Pius IX postanowił uciec się do nadprzyrodzonego środka, jakim było ogłoszenie świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego. Tym bardziej, że przynaglali go do tego kardynałowie i biskupi zebrani na Soborze Watykańskim II. Przypomnę, że ten sobór nie został dokończony po prostu dlatego, że w takim czasie, w tym momencie, kiedy papież nie mógł nawet wyjechać z Rzymu, wszystko więc było zawieszone. Ale mimo to papież w tymże momencie ogłasza dekret Commandmodum Deus, który to dekret ustanawia świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego. Oto ten dekret. W Starym Testamencie Bóg ustanowił Józefa, syna patriarchy Jakuba, rządcą Egiptu, aby przechowywał zboże na pożywienie ludu swego. Gdy zaś wypełniły się czasy miłosierdzia Bożego nad ludźmi, gdy miał zesłać na ziemię jednorodzonego syna swego, wybrał innego Józefa, którego pierwszy był tylko obrazem, i uczynił go panem i książęciem swego domu i skarbów swoich. A Józef poślubił niepokalaną najświętszą Pannę, z której za sprawą Ducha Świętego narodził się Pan nasz Jezus Chrystus i był domniemaniemu Ojcu swemu posłuszny. Tego zatem, którego tytułu królów, patriarchów i proroków pragnęło widzieć, święty Józef nie tylko oglądał, ale z nim rozmawiał i z ojcowską pieczołowitością piastował na rękach swoich, karmił z pracy rąk własnych przedwieczne słowo wcielone, a chleb anielski z nieba zesłany dla wszystkich na życie wieczne. Godność tę, jaki Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, Kościół Święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie, najgorętszym świętego Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Gdy zaś w dzisiejszym smutnych czasach Kościół Święta Matka Nasza doznaje tak wielkiego ucisku i prześladowania, że nieprzyjaciele Jego zdają się myśleć, iż bramy piekielne przezwyciężyć Go zdołają. Biskupi całego katolickiego świata upraszali pokornie Ojca Świętego w swych owieczek imieniu, aby raczył ogłosić świętego Józefa patronem całego katolickiego Kościoła. Ponieważ prośby te stawały się coraz żywsze i powszechniejsze, w chwili zebranego Soboru Watykańskiego Ojciec Święty Pius IX, głęboko wzruszony ostatnimi wypadkami, chcąc siebie i wszystkich wiernych polecić szczególnej i przemożnej opiece świętego Józefa, raczył zadośćuczynić żądaniom czcigodnych biskupów, ogłaszając uroczyście świętego Józefa patronem Kościoła Świętego i nakazał, aby święto 19 marca przypadające zostało podniesione do świąt pierwszej klasy, jednak bez oktawy z powodu Wielkiego Postu. Ojciec Święty nakazuje również, aby postanowienie to objęte dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów ogłoszone zostało w dniu poświęconym ku czci Najświętszej Panny Niepokalanej Poczętej, oblubienicy świętego Józefa. W wykonaniu tego dekretu nic nie ma stać na przeszkodzie. I rzeczywiście 8 grudnia 1870 roku zostaje więc uroczyście on ogłoszony. Ten tak ważny akt potwierdzony został listem apostolskim Inclutym Patriarcham z 7 lipca 1871 roku. Jednak wcześniej, 4 marca tego roku, kardynał Pije przekazał dekret papieski swemu duchowieństwu w formie instrukcji duszpasterskiej. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego nabożeństwo do świętego Józefa pojawiło się tak późno, kardynał odpowiadał: nabożeństwo do świętego Józefa było jednym z darów, które ojciec rodziny, kierując się roztropnością, zachowuje wśród swoich skarbów na późniejsze czasy. Milczenie otaczające imię i moc wstawiennictwa świętego Józefa przez pierwsze wieki chrześcijaństwa jawi się jako przedłużenie milczenia, jakie otaczało jego ziemskie życie, jest kontynuacją życia ukrytego, którego chwała stała się dla umysłów i serc wiernych tym bardziej cudowna, iż pozostawała przez tak długi czas zakryta. A więc dlaczego tak późno Kościół odkrywa, że święty Józef może być, jest na pewno patronem Kościoła katolickiego? Dlatego, że jako dobry ojciec, sam święty Józef nie domagał się tego. Ten czas milczenia, prawie 2000 lat po śmierci Chrystusa, był też czasem dojrzewania Kościoła, rozwijania się. Ale kiedy przyszedł moment, gdy ateizm z coraz większą surowością atakuje, coraz głośniej się staje, negacja Boga, coraz dominującym staje się aspekt ateizmu, czyli życia bez Boga, w tym momencie święty Józef daje jakby Kościołowi znać przez Ducha Świętego, że nadszedł czas. Czas, by go ogłosić patronem Kościoła katolickiego. Data 8 grudnia nie jest tylko wspomnieniem historycznego wydarzenia. Jak wiemy, 8 grudnia jest 1864 roku. To jest dzień, w którym uroczyście proklamowano dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. A więc dzieje się to kilka lat wcześniej. Nie jest to długi okres. Ale już wtedy dostrzegano tę okoliczność, że święty Józef jest przecież małżonkiem Maryi. A więc wszystko to, co Maryi dotyczyło, dotyczy również i świętego Józefa. Na pewno data ta nie tylko jest wspomnieniem historycznego wydarzenia. Na pewno nie. Boże zamysły bowiem trwają przez pokolenia i często ich owoce widoczne są dopiero w przyszłości. O aktualności patronatu świętego Józefa nad Kościołem Powszechnym przekonują nas także papieże ostatnich dekad. Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI czy obecny papież Franciszek. Wszyscy oni szczerą miłością kochają świętego Józefa i każdy z nich w inny sposób podkreśla znaczenie oblubieńca Najświętszej Maryi Panny do Kościoła Powszechnego. Tak więc to, że akurat w tym dniu zostaje ogłoszony patronem Kościoła, jest więc to dzień wybrany z rozmysłem i dany Kościołowi, tak aby Kościół mógł mieć tego patrona za obrońcę, tak jak Maryja i Jezus byli przez świętego Józefa chronieni i on rzeczywiście im dawał wiele możliwości rozwoju, stan bezpieczeństwa, czy dzięki jego wstawiennictwu my również na to liczymy. Leon XIII również wydaje list apostolski o opiece świętego Józefa i Najświętszej Maryi Panny, pod którą uciekać się powinniśmy w tak trudnych czasach. Dlatego papież do czcigodnych braci, patriarchów, prymasów, arcybiskupów i innych biskupów trwających w pokoju jedności ze stolicą apostolską pisze ten list. Czcigodnym braciom pozdrowienie, apostolskie błogosławieństwo. Jakkolwiek już nie jeden raz zarządzaliśmy osobne modlitwy w całym chrześcijaństwie, aby Kościół katolicki opiece boskiej jeszcze usilniej polecić, to jednak dziwić się nie można, jeżeli w tych naszych czasach na nowo ten sam obowiązek przypominamy. Kościół bowiem zawsze w swoich utrapieniach, gdy moc ciemności wytęży, wszystko celem zgnębienia chrześcijańskiego imienia błaga jak najgoręcej o wytrwanie swego boskiego założyciela i obrońcę i prosi zarazem wszystkich niebiańskich, mianowicie wzniosłą dziewicę, Bogu Rodzicę Maryję, o wstawiennictwo, od którego się spodziewa najwięcej pomocy. Owoce tych pobożnych modłów i tej ufności w dobroć Bożą ukazują się zawsze, prędzej czy później. Dlaczego akurat w tym czasie Bogu rzeczywiście chce polecić opiekę Kościoła świętemu Józefowi? Bo ten czas ateizmu nie rezygnuje z atakowania Kościoła. Mało tego, do tego przychodzi jeszcze czas intelektualnego zaciemnienia obrazu wiary. Wchodzi całą mocą modernizm, który chce sprowadzić wszystko do odczuć, do wymiarów tylko i wyłącznie emocjonalnych, a wykluczyć rozum, wykluczyć prawdy wiary, wykluczyć to wszystko, co Bóg mówi i wszystko brać tylko na uczucia. Mało tego, jest to także czas walki dalej z Kościołem. A to wszystko prowadzi do takiego obrazu świata, że papież pisze: widzimy, że u wielu zanika wiara, która jest podstawą cnót chrześcijańskich i oziębia się miłość, młodzież dorasta bez wiary i bez obyczajów, do Kościoła Chrystusowego, ze wszystkich stron szturmuje podstęp i przemoc, toczy się gwałtowna walka przeciwko papiestwu, wreszcie widzimy, że podstawy naszej świętej religii z coraz większą bezczelnością bywają zaczepiane. Jak daleko posunięto się w ostatnim czasie i co się jeszcze ukrywa w zamiarach, to znane jest wszystkim zbyt dobrze, byśmy nad tym dłużej mieli się zastanawiać. Dlatego papież dalej jakby mówi, że w tym trudnym i smutnym położeniu, w którym niedola jest tak wielka, że ludzkie środki ku jej zaradzeniu nie wystarczają, możemy się tylko od Boga spodziewać pomocy i ratunku. Dlatego zachęcał do pobożności chrześcijański lud, do gorliwego wytrwania i wzywania opieki Bożej. I bardzo chciał papież, aby w październiku, wtedy kiedy Kościół modlił się do Matki Bożej Różańcowej, kiedy były nabożeństwa różańcowe we wszystkich kościołach świata, aby właśnie w tym miesiącu, na koniec tego nabożeństwa różańcowego, można było dodać dodatkową modlitwę. Pisał, aby bowiem Bóg tym prędzej wysłuchał modłów naszych i na prośbę kilku orędowników kościoła swego, z tym rychlejszą i skuteczniejszą, pospieszył pomocą, uważamy za rzecz bardzo pożyteczną, aby lud katolicki obok Przenajświętszej Dziewicy Maryi wzywał także coraz częściej i ze szczególną ufnością jej najczystszego oblubieńca, świętego Józefa. Nie bez powodu bowiem przyjąć możemy, że tej samej Przenajświętszej Dziewicy miłe jest i przyjemne. A więc rzymscy papieże, jak widzimy, starali się cześć tę z biegiem czasu podnieść i rozszerzyć. Cześć świętemu Józefowi. Cześć ta wzrosła szczególnie za czasów Piusa IX i zaowocowała. Józef stał się patronem całego Kościoła.
Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę, błędów i zepsucie. Przywoź nam łaskawie z pomocą niebieską, w walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadek i klęski wszelakich.